Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest wtorek, 26 maja. W Polsce zarejestrowano blisko 22 tysiące osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ponad 1000 osób zmarło. Na świecie jest 5,5 miliona zachorowań i blisko 350 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Informacje o kolejnym złagodzeniu restrykcji mieliśmy poznać dziś, ale rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nowe informacje o obostrzeniach premier przekaże jutro rano. Jak wcześniej zapowiadał minister zdrowia Łukasz Szumowski, złagodzone mają zostać wymagania dotyczące zakrywania twarzy. Niewykluczone, że nie wszyscy będą jednak cieszyć się z tej zmiany. Na Śląsku tak zwany wskaźnik R, mówiący o zaraźliwości koronawirusem, wynosi nieco ponad 1,3, co oznacza, że liczba chorych wciąż rośnie. Wicemarszałkowie Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i Michał Kamiński z PSL-u, złożyli wspólną poprawkę do projektu ustawy o wyborach prezydenckich. Ustawa miałaby wejść w życie dopiero 6 sierpnia. To ostatni dzień kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Jak argumentowała przedstawicielka Lewicy, nie ma konstytucyjnej możliwości przeprowadzania wyborów wcześniej, przed złożeniem urzędu przez Dudę. Na wspólnej konferencji prasowej Marek Pęk i Przemysław Czarnek z PiS-u oświadczyli, że poprawka łamie ustalenia przyjęte podczas zorganizowanego przez Lewicę Okrągłego Stołu o wyborach i że głosowanie niezależnie od woli opozycji odbędzie się 28 czerwca. Jeżeli senacka większość zdecyduje się na wprowadzenie poprawki, to najpewniej zostanie ona odrzucona w Sejmie. Decyzja ta może jednocześnie doprowadzić do odrzucenia przez PiS innych poprawek, które na mocy porozumienia partii rządzącej z opozycją mogłyby być przyjęte. Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz opozycyjnych senatorów skrytykowała dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Jeżeli do tej pory wszystkie rozmowy wskazywały na to, że nie będzie obstrukcji w Senacie, a ona jest, to jestem przekonana, że rolą pana marszałka jest jednak przywołanie wszystkich pozostałych do porządku, że nie można w ten sposób szafować prawem, nie można w ten sposób szafować terminami, żeby je zmieniać jak się komu podoba, bo proszę państwa, jeszcze raz chcę powtórzyć. Termin wyborów, jaki będzie ogłoszony, będzie terminem konstytucyjnym. Musimy mieć głowę państwa po 6 sierpnia i na pewno termin wyborów nie będzie terminem, który będzie ogłaszany pod jakiegokolwiek z kandydatów, a już na pewno nie pod kandydata, który zostaje wymieniony na kogoś innego.
Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 miliarda euro dla przedsiębiorców. To około 10 miliardów złotych. Tarczę finansową, która ma pomóc dużym firmom w walce ze skutkami koronawirusa, przygotował Polski Fundusz Rozwoju. Kogo będzie chronić i dlaczego Polska potrzebowała zgody Brukseli? O to pytałem szefa działu gospodarczego w Polityce Insight Leszka Baja. Leszku, do kogo skierowana jest ta część tarczy, na którą właśnie zgodziła się Komisja Europejska?
Należy zacząć od tego, że to jest jedna z trzech części programu Polskiego Funduszu Rozwoju skierowana dla dużych firm. To jest w sumie 25 miliardów złotych, ale ta część finansowania płynnościowego, które zatwierdziła Komisja Europejska, to jest 10 miliardów złotych. Pozostają jeszcze do zatwierdzenia przez Komisję dwie części, czyli tarcza finansowa w postaci preferencyjnego finansowania 7,5 miliardów złotych i finansowanie inwestycyjne też 7,5 miliarda złotych. No, to wszystko składa się na program wsparcia dużych przedsiębiorstw. To jest część tej tarczy finansowej PFR-u, której 75 miliardów to były pomoc dla małych, średnich, mikrofirm, a 25 miliardów to są duże firmy. No i te duże firmy też potrzebują wsparcia. Wiadomo, że do PFR-u zgłosiło się już co najmniej kilkaset podmiotów, które potrzebują pieniędzy, żeby przetrwać ten kryzys, w którym spadły bardzo mocno przychody. No i potrzebują pieniędzy, no chociażby po to, żeby mieć z czego wypłacać wynagrodzenia. Tylko że pamiętajmy, że w normalnych warunkach pomoc publiczna dla dużych firm no nie jest dozwolona. Zazwyczaj taką pomoc dostają małe, średnie firmy, więc dlatego tak długo trwały te negocjacje, około 6 tygodni, zanim komisja w ogóle się zgodziła na ten program.
Po co w ogóle jest ta zgoda komisji i czym w normalnych warunkach skutkowałaby taka pomoc?
No to zaburza konkurencję, więc jeżeli jedna firma dostaje pieniądze, a druga nie dostaje, no to siłą rzeczy ona jest w lepszej sytuacji niż konkurenci, więc na takie rzeczy normalnie Komisja Europejska się nie zgadza. Potrzeba specjalnego badania rynku, no specjalnej zgody na to. Natomiast teraz jakby mamy specyficzną sytuację, mamy kryzys, gdzie bardzo wiele firm w jednym momencie jest dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, spadły im mocno przychody i tak naprawdę jest teraz w najbliższych miesiącach, od tego co się wydarzy w najbliższych miesiącach, będzie zależała ich przyszłość tych firm, a jednocześnie to oznacza przyszłość wielu, wielu tysięcy miejsc pracy.
Program taki jak ten ma zapobiec masowym upadłościom firm i wzrostowi bezrobocia. Dane na temat tego ostatniego wskaźnika podał dziś Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu, czyli w pierwszym pełnym miesiącu epidemii, wyniosło ono 5,8%. To o 0,4 punktu procentowego więcej niż w marcu. Europa dyskutuje, jak skutecznie wyjść z kryzysu i jednocześnie dbać o klimat. Francja i Niemcy popierają wspólnotowe obligacje i zaostrzenie celów klimatycznych. A jutro Komisja Europejska przedstawi szczegóły Funduszu Odbudowy, który ma skupić się na inwestycjach w tzw. zieloną energię. W dzisiejszej audycji Energia do zmiany Paweł Wiejski opowiada, jak Unia zamierza wykorzystać kryzys w walce z globalnym ociepleniem.
Nie możemy jeszcze powiedzieć na pewno, ile na co pójdzie, dlatego że jest to tylko wstępna propozycja, ale już wiadomo, że są takie obszary strategiczne, na które Komisja Europejska będzie chciała przeznaczyć część zarówno budżetu, jak i tego Funduszu Odbudowy. Jednym bardzo ekscytującym obszarem, który ma mało popularności w mediach i ja bardzo chętnie bym to zmienił, jest fala renowacji. Chodzi o renowację budynków. Wydaje się, że jakby połączenie między renowacją budynków a polityką klimatyczną jest odległe, ale tak naprawdę według obliczeń Komisji Europejskiej to jest właśnie ten obszar, gdzie w Europie będziemy musieli zainwestować najwięcej. Nie w energię, nie w transport, tylko właśnie w renowację budynków. Dlatego, że większość budynków, które będą istnieć, kiedy mamy osiągnąć neutralność klimatyczną, już istnieje. Więc żeby one mogły spełniać swoją funkcję w sposób efektywny energetycznie, będziemy musieli większość z nich odnowić i musimy zacząć teraz i robić to dużo szybciej niż robimy teraz.
Zmieniamy temat. Państwa unijne powoli otwierają granice. Czesi i Słowacy będą mogli przekraczać granice między tymi państwami na 48 godzin i nie będą musieli się testować czy poddawać kwarantannie. Czesi otworzą również granice z Niemcami i Austrią, choć wracający będą musieli wykonać testy. Czechy na razie nie otwierają granicy z Polską, ale premier tego kraju, Andrzej Babisz, powiedział, że to Polska opiera się o otwieraniu granic. Jak wygląda sytuacja w innych państwach? W połowie czerwca Niemcy planują otworzyć granice dla całej strefy Schengen. Francja zapowiada, że będzie wymagać kwarantanny tylko po podróży poza granicę Unii Europejskiej oraz od przyjezdnych z krajów, które wymagają kwarantanny od Francuzów. Od 3 czerwca turyści będą mogli wjechać bez kwarantanny do Włoch. Podobne plany ma Hiszpania, ale gości z całej Europy przyjmie od 1 lipca. A Grecja zniesie obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych z państw, gdzie liczba zakażeń jest niska. Argumenty dotyczące liczby zakażeń nie zawsze są konsekwentne. Od 1 czerwca Dania otwiera granice z Norwegią i Niemcami, ale nie ze Szwecją, mimo że w regionach przygranicznych Szwecji jest mniej zakażeń niż w Niemczech. Tylko jeden kraj zamyka swoje granice. Od 8 czerwca wszyscy wjeżdżający do Wielkiej Brytanii będą musieli odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę, która dotychczas nie była wymagana. Pozostajemy za granicą. Wczoraj niemiecki rząd przyjął pakiet pomocowy dla Lufthansa w wysokości 9 miliardów euro. W zamian Berlin przejmie 20% udziałów firmy, a rząd będzie mógł wprowadzić 2 osoby do rady nadzorczej. To jak dotąd największy pakiet pomocowy dla europejskich linii lotniczych. Wcześniej Francuzi wsparli Air France pożyczką w wysokości 7 miliardów euro. Pakiet pomocowy dla Lufthansa musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska. Według głównego konkurenta Lufthansa, irlandzkiego Ryanaira, Bruksela powinna zablokować transakcję. Według dyrektora generalnego Ryanaira, Michaela O'Reilly'ego, wsparcie państwa pozwoliłoby Lufthansa świadczyć usługi poniżej poziomu opłacalności, co zaburzyłoby konkurencję na rynku lotniczym. Amerykański Hertz, największa na świecie firma wypożyczająca samochody, złożyła wniosek o upadłość, a konkurencyjny Avis odnotował spadek sprzedaży o 80%. W trochę lepszej sytuacji są europejskie firmy, które zaciągają kredyty, by nie groziło im bankructwo. Niemiecki Sixt był zmuszony do pożyczenia 1,6 mld euro, a francuski Europcar pożyczył 220 milionów euro. Skąd różnica między Ameryką a Europą, skoro ruch turystyczny i podróże biznesowe praktycznie spadły do zera na obu kontynentach? To efekt różnych modeli biznesowych. Amerykańskie firmy kupują samochody, a później sprzedają je na rynku wtórnym. A ten również zamarł z powodu epidemii. Z kolei europejskie wypożyczalnie zawierają umowy z producentami samochodów, którzy odkupują je za wcześniej ustaloną cenę. Europejskim firmom nie grożą więc wahania na rynku samochodów używanych. Nadzieją dla motoryzacji jest wzrost popytu, który może wynikać z obaw o zakażenie w transporcie publicznym. W Chinach po złagodzeniu restrykcji wzrosło zainteresowanie samochodami w porównaniu do innych środków transportu. Widać to w natężeniu ruchu samochodowego, które praktycznie wróciło do poziomów sprzed epidemii. Rosnącą popularnością na świecie cieszą się także rowery. Podczas gdy większość tradycyjnych wypożyczalni liczy straty, polska firma carsharingowa Panek rozszerza swoją działalność na mniejsze miasta w Polsce. O strategii firmy i przyszłości carsharingu mówi prezes Maciej Panek, a pyta Paweł Wiejski.
Panie prezesie, czy mógłby pan opowiedzieć naszym słuchaczom, jak radzi sobie firma Panek w czasie epidemii koronawirusa?
Na początku radziliśmy sobie bardzo słabo, bo byliśmy przestraszeni tym, co się dzieje. Później w miarę upływu czasu doszliśmy do wniosku, że trzeba stawić czoła tym zmianom i postanowiliśmy zrobić coś nietypowego, wręcz niebywałego i przeprowadziliśmy ekspansję. Ale to nie była ekspansja taka, która spowodowała znaczny wzrost inwestycji. Przeprowadziliśmy ją bez inwestycji, natomiast otworzyliśmy kolejne miasta. Tych miast z kilku zrobiło się 157, więc praktycznie połączyliśmy całą Polskę na nowo i wszystkie miasta powyżej 400 tysięcy są w granicach carsharingu, więc ta pandemia spowodowała, że zaczęliśmy myśleć inaczej i staliśmy się, że tak powiem, antykrusi. I zrobiliśmy coś, co zaskoczyło być może konkurencję i zaskoczyło być może klientów, ale otworzyliśmy się jeszcze bardziej z naszą usługą na ludzi.
I czy w ten sposób udało się zahamować spadek użytkowników? Bo rozumiem, że liczba użytkowników, szczególnie na tym pierwszym etapie epidemii, spadła.
Myślę, że tak. Po maju przewidujemy, że prawdopodobnie będziemy mieli najlepszy miesiąc w historii, więc myślę, że to będzie dobry kierunek, chociaż w tych miastach, w których jesteśmy teraz od niedawna, nie widać tego jeszcze, ale myślę, że kierunek docelowo będzie dobry.
I z czego może wynikać to zainteresowanie klientów? Czy to może być kwestia tego, że nie wiem, transport publiczny jest postrzegany jako niebezpieczny? Czy ma pan jakieś przemyślenia co do tego?
Nie, no teraz akurat jest zauważalny duży spadek sprzedawalności samochodu, zarówno nowych, jak i używanych. I proszę zauważyć, co ma zrobić osoba mieszka gdzieś, gdzie nie ma przystanku dla autobusów, gdzie nie ma dostępu do innych środków komunikacji miejskiej albo międzymiastowej i nie ma też samochodu. Więc jak widzi w jej małym mieście, powiedzmy takim 40-tysięcznym, albo nawet mniejszym, gdzie my też jesteśmy, jest samochód do dyspozycji, i ta osoba może sobie pójść do niego i pojechać gdzieś, gdzie potrzebuje, ale nie tylko w swoim mieście, ale do innego miasta, ale nawet do miasta, które jest na drugim końcu Polski i tam ten samochód zostawić, no to jest dla takiej osoby przełom, bo do tej pory tego nie miała, bo ani autobusem nie pojedzie do innego miasta, ani ani pociągiem, a jeśli nawet pojedzie, to musi się przesiadać wiele razy, a tutaj ma usługę, która jest dostępna w jej mieście i pozwala jej dotrzeć do miasta odległego o wiele kilometrów.
I czy to jest właśnie kierunek, w którym ten rynek usług carsharingowych będzie podążał?
Znaczy, to jest nasz kierunek. My jesteśmy w zasadzie jedną z nielicznych firm, która tak rozwija carsharing właśnie w ten sposób. Wiele firm poszło w kierunku aut na minuty. My dajemy możliwość wynajmowania tych aut też na doby, gdzie to jest podobnie jak w tradycyjnej wypożyczalni samochodów typu rent-a-car. Klient może sobie wynająć na dobę auto, nie idąc do żadnego biura, nie podpisując wielu dokumentów, tylko bierze sobie auto na dobę, tak jak ludzie teraz na lotnisku, z ulicy, bez żadnej obsługi, samoobsługowo i jedzie sobie gdzie chce. Więc ten model chcemy rozwijać i nie jest on używany ani w Polsce, ani na świecie. Natomiast naszą wizją jest właśnie budowanie takiego modelu.
I na koniec chciałem pana zapytać, czy dotychczas w jakiś sposób starali się państwo o pomoc ze strony państwa czy samorządów i czy zamierzają państwo w jakiś sposób występować o udział w istniejących programach?
Na początku napisaliśmy wniosek o dopłatę do naszych wynagrodzeń z tarczy. Musieliśmy na niego długo czekać. Później uzyskaliśmy odpowiedź, że trzeba to poprawić, więc ten temat w zasadzie jeszcze jest w toku i idzie dosyć opieszczale. Natomiast później wystąpiliśmy o subwencję, która akurat pojawiła się w tarczy numer 3. I przyznam, że tą subwencję dostaliśmy po kilku dniach w maksymalnym wymiarze, więc my jesteśmy zadowoleni i na pewno pomoże to naszej firmie lepiej sobie poradzić z tą sytuacją.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Leszek Baj, Paweł Wiejski, Tytus Wilam, Ryszard Łuczyn i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.